jak podano numer pieśni, który mieliśmy zaśpiewać przed rozpoczęciem naszego tego nabożeństwa, to kilka głosów powiedziało, jak dobrze, że będziemy tą pieśń śpiewali. Bo ona mówi o tym, że jeśli przychodzi nam na myśl smutek, to wtedy mamy pamiętać o naszym Panu, który jest bardzo blisko nas. O, nie smuć się, gdyż Pan jest razem z Tobą. I chciałbym w tym nastroju prowadzić swoje rozważania na temat duchowej wrażliwości. Zanim do tego przystąpię, chciałbym przekazać całej tej społeczności chrześcijańskie pozdrowienia od zboru w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy werset z Pisma Świętego, jaki chciałbym zacytować, pochodzi z Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, wersety od 34 do 36. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. I aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło, przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Apostoł Piotr dodaje: lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Żyjemy teraz w takim czasie, kiedy wiele rzeczy na naszych oczach zaczyna się walić. Kiedy zmienia się historia, zmienia się kształt tego świata, na którym żyjemy. Na skutek tych zmian zmienia się chrześcijaństwo i zmianie ulega także każdy z nas. To, co dzieje się na zewnątrz, to, co czasami jest złe, bardzo często oddziaływuje na nasze życie, na nasze serce. Na pewno przybliżył się czas końca wszystkiego. I dlatego, mając na uwadze napomnienia apostołów, napomnienia Pana Jezusa, powinniśmy być roztropni, trzeźwi, abyśmy wzajemnie mogli się modlić. Mając na uwadze zmiany, jakie dzieją się na zewnątrz, musimy pamiętać, i to jest obowiązek, myślę, numer jeden, na nasz kontakt, na naszą społeczność, na naszą więź, taką osobistą, serdeczną więź z Panem Jezusem. Dlatego też i taki cel naszych rozważań chciałbym, aby był drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 15 werset. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was. Przed rozpoczęciem tego nabożeństwa miałem możliwość rozmawiać z jednym z braci na temat której obecności. Jest to nauka, którą w większości w naszym ugrupowaniu wyznajemy, ale we wszystkich słowach, które mówią o której obecności, jest takie jedno szczególne słowo. I przyjdę do swoich. I jako ludzie, jako chrześcijanie, którzy jako nieliczni wierzymy we którą obecność, to musimy zdawać sobie sprawę, że ten obecny Pan, tak w sposób rozumiany, obecny, nie przyszedł do nikogo innego, tylko właśnie do tych ludzi, którzy to bardzo wierzą, że Pan w sposób bardzo szczególny w tej chwili działa na ziemi. Przyszedł do nas, nie do społeczności, nie do ugrupowania, ale przyszedł do każdego wierzącego człowieka, który w swoim sercu bardzo gorąco wierzy, że Jezus Chrystus jest w nas. Ale żeby czuć, tak jak czuje się ciepło, tak jak czuje się ból, tak samo można czuć tą bliskość Pana Jezusa w naszym życiu. Tą namacalną wręcz społeczność każdego człowieka z Panem Bogiem. I to się właśnie nazywa duchową wrażliwością. Powiedziałem o tym, że żyjemy w czasach bardzo specyficznych. Że wiele rzeczy wali się. Że są sytuacje tak tajemnicze, że mądrzy ludzie, mędrcy tego świata nie umieją sobie poukładać tego, co się dzieje wokoło nas. Ale ten czas, w którym żyjemy, rządzi się swoimi prawami. Jest bardzo dużo szumu, bardzo dużo hałasu, zabiegania, bardzo dużo troski o byt, starania o to, co mamy się ubrać, co jeść, co posiadać. Wiele rzeczy w sposób bardzo głośny manifestuje świat poprzez programy telewizyjne, poprzez filmy wideo, poprzez reklamy, poprzez różnego rodzaju gazety i książki. Wystarczy w tej chwili wejść do księgarni, żeby dostać przysłowiowego oczopląsu. Jest tak duży natłok informacji, tak duży hałas wokół wszystkiego, co dzieje się wokół człowieka, a myślę, że dzieje się to po to, że to właśnie szatan ma tutaj swoje działanie, ażeby prawdziwie wierzący człowiek utracił tą wrażliwość na słuchanie głosu Bożego. Mając na uwadze właśnie taki, a nie inny czas i nasze chrześcijaństwo, chciałbym, abyśmy zastanowili się nad duchową wrażliwością. Pierwszy punkt tych rozważań to przyczyny powstawania duchowej znieczulicy. Ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami, a myślę, że i tacy nominalni chrześcijanie mogą się znaleźć wśród nas, oni są nieczuli na głos Boży, na działanie Boże, na obecność Jezusa Chrystusa w sercu człowieka. Jest to stan duchowej znieczulicy. Dlaczego do tego dochodzi? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wymienić sobie przyczyny powstawania duchowej znieczulicy. Na pierwszym miejscu postawiłbym zagonienie. Zagonienie, które jest nam tak bardzo bliskie w tym naszym codziennym życiu. Ponieważ każdy z nas w obliczu utraty pracy, w obliczu troski o to, co będziemy robili jutro, w obliczu wielu kłopotów, stara się dogonić uciekający czas. Stara się dogonić rzeczy czasami nieosiągalne. I to zagonienie wyrażone jest bardzo pięknie w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale, gdzie mamy napisane podobieństwo Pana Jezusa o siewcy. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, idąc drogą, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. I to jest stan naszego czasami chrześcijaństwa w obecnym czasie. Myśmy uwierzyli. Myśmy przyjęli Jezusa Chrystusa. Myśmy postanowili służyć całym swoim życiem Jemu. Ale później, z biegiem czasu, zapominamy o swoich przyrzeczeniach, dajemy się porwać wirowi tego zaganiania i nasza duchowa wrażliwość zostaje pomalutku przytłumiana. I dochodzi do tego, że mnożą się nasze problemy i przychodzi do tego, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane. Problem zaganiania jest problemem bardzo istotnym. Ja myślę, że każdy z nas może w tej chwili pomyśleć o swoim życiu. I tak samo jak i ja, i wy, drodzy bracia i siostry, możecie powiedzieć, że niestety czas jest właśnie taki, że ulegamy temu zagonieniu. Popatrzmy, jak wyglądają wieczory w naszych domach, jak wyglądają soboty i niedziele, jak wyglądają niedziele, te dni, kiedy możemy, Pan Bóg dał nam taki dzień, abyśmy mogli rozmyślać o Jego społeczności, o Jego błogosławieństwie. Popatrzmy, jak wyglądają te dni w naszym życiu. Popatrzmy, jak wyglądają wieczory, kiedy może klękamy do naszych modlitw, jak wygląda nasze serce. A może nie mamy czasu na to, aby porozmawiać w ciągu dnia z naszym Panem. Spieszymy się, wykonując różne czynności. Jesteśmy zagonieni przez różnego rodzaju marzenia, czasami nieosiągalne. Mamy do dyspozycji wiele rzeczy, które powinny pomagać nam w naszym życiu. Mamy pralki automatyczne, zmywarki do naczyń, narzędzia do majsterkowania automatyczne, elektryczne. Mamy wiele różnych rzeczy, które powinny nam zagwarantować czas, zagwarantować spokój. A jednak dzieje się zupełnie coś innego. Im więcej posiadamy tych rzeczy, które powinny nas wyręczać, tym mniej mamy czasu na to, żeby być człowiekiem wolnym. Żeby usiąść, odpocząć, porozmyślać o swoim postępowaniu. I to właśnie zagonienie, ta troska o to, co ja będę miał, jak będę żył w dniu jutrzejszym, która udziela się każdemu z nas. Ona jest przyczyną, że duchowa wrażliwość w nas zanika. I w pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, w wersetach od 6 do 10, czytamy słowa, które choćby powiedziane były bardzo dawno temu, do dzisiaj są aktualne. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, wersety od 6 do 10. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Znane są to słowa każdemu z nas. I tutaj odkrywa się cel takiego zaganiania. Tym celem jest miłość pieniędzy. Ja myślę, że mi nie wolno nikomu zabronić zdobywania bogactw. Ani tego nie zabrania Biblia. Ale ona ostrzega, aby w naszym sercu nie zrodziła się miłość do pieniądza. Miłość do pieniądza, która pociągnie nas cały czas, całe nasze zdrowie, a także nasze oddanie i społeczność z naszym Panem. I dlatego też nie bez pokrycia są słowa bardzo dawne, wypowiedziane przez mędrca Salomona, zapisane w Kaznodziei Salomona, 4:6. Lepiej jest mieć jedną garść pełną, a przy tym spokój, niż dwie garście pełne, a przy tym trud i gonitwę za wiatrem. I dlatego to, co dzieje się dzisiaj w naszym życiu, w naszym chrześcijańskim życiu, przypomina raczej tą rzecz drugą. Chcemy mieć dwie garście pełne, a przy tym trud i gonitwę za wiatrem. A że tak jest, popatrzmy głęboko do swojego serca. Popatrzmy, jak wyglądają nasze nabożeństwa, jak w wielu zborach zrezygnowano z nabożeństw tygodniowych, jak w wielu zborach zrezygnowano z zebrań świadectw, dlatego, że nie ma czasu i nie ma też ochoty, aby porozmawiać o spokoju, bo może go nie ma. Jest trud i gonitwa za wiatrem, która jest wynikiem, sygnałem, że coś z naszą duchową wrażliwością jest nie w porządku. Niech życie wasze, zwraca się apostoł Paweł w liście do Żydów, 13:5, będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Ja wiem, że to dobrze się mówi i dobrze się czyta. I wiem, że w praktyce to wygląda zupełnie inaczej, że chcemy coś posiadać, coś więcej, jeszcze więcej, coś lepszego, coś przyjemniejszego. Dlatego też ja nie mam prawa powiedzieć, co wolno posiadać, co nie posiadać. Ten osąd należy do każdego człowieka, do każdego chrześcijanina. To jest mi naprawdę niezbędne do życia. Każde przekroczenie poza ten próg niesie za sobą tą właśnie gonitwę i utratę duchowej wrażliwości. Ja wierzę w to, co niegdyś powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 6:16, kiedy mówił o tym, aby się nie troszczyć. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. I tutaj chciałbym zwrócić się do nas wszystkich i do siebie i do każdego z Was, bracia i siostry, aby w obliczu tego, co dzieje się wokoło nas, w obliczu niepewności jutra, w obliczu tego, że możemy utracić jutro pracę, że możemy nie mieć wielu wspaniałych rzeczy do jedzenia, że w obliczu tego wszystkiego pamiętajmy na to, co powiedział Pan. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Ja myślę, że te słowa są naprawdę pewne i prawdziwe, bardzo mocne i przekonujące, i myślę, że to jest dar, który nam daje Pan. Wystarczy wyjść, ściągnąć swoją dłoń i wziąć to, co Pan oferuje. Ja zawsze będę z Tobą, ja nie porzucę Ciebie, ani Cię nie opuszczę. Dlatego uważam, że mając możliwość przyjęcia tego wspaniałego daru, daru naszej wiary, daru społeczności z naszym Panem, powinniśmy pamiętać, aby nie ulegać temu zagonieniu. A że to jest w tym wszystkim, co dzieje się w naszej codzienności, znajdować sobie takie chwile, kiedy będziemy mogli w spokoju usiąść i pomyśleć o naszym życiu, o naszej społeczności z Panem, o naszej społeczności z naszymi braćmi. Drugim takim punktem przyczyny powstawania duchowej znieczulicy będzie powierzchowność. I ponownie chciałbym rozpocząć od Ewangelii Łukasza, 8:8, od tej przypowieści o siewcy. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Jest tutaj mowa o grupie chrześcijan, którzy przyjmują Ewangelię w sposób powierzchowny. Być może w wyniku jakiegoś entuzjazmu, może w wyniku jakiegoś chwilowego doświadczenia ktoś postanowił, od dziś ja będę służył Panu. Ale było to bardzo powierzchowne. Nie wpłynęło to do głębi serca i później ta powierzchowność wychodzi na wierzch i nasza duchowa wrażliwość przestaje istnieć. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w 3:5 powiedział, a powiedział o czasach właśnie tych, w których żyjemy. Ludzie bowiem będą miłujący więcej rozkosze niż Boga, przybierający pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Pobożność jest mocą. Społeczność, którą daje nam Pan, wiara też jest mocą, którą posiadamy. Jest jeszcze inna moc. Moc, którą daje nam Pan poprzez Ducha swojego Świętego. Jest to taki element bardzo ważny, który zbliża nas, łączy każdego człowieka, który wierzy z Panem Bogiem. Musi być pobożność. Biblia mówi właśnie o jakiejś mocy, o czymś, co ludzie na zewnątrz nie mają, ale chrześcijanie mają. O pewnej mocy, sile, która pozwala im wytrwać w różnych trudnych sytuacjach. Pobożność jest mocą, ale powierzchowność, mówienie, że ja jestem pobożny, albo pokazywanie tylko na zewnątrz innym, że ja jestem pobożny, jest zaprzeczeniem mocy. To pokazuje, że ty, człowieku, mimo że mówisz, że wierzysz, nie masz mocy swojej wiary. Twoja wiara jest tylko powierzchowną. Pan Bóg pragnie, aby każdy z nas całością naszych myśli, całością naszego serca, naszego działania, abyśmy całością byli razem z Nim. Nie ma tam miejsca na rzecz, która jest tylko powierzchowną. W księdze Jeremiasza, 15:20, czytamy słowa. A gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Jeremiasz chciał być prorokiem Bożym, sługą Bożym. Chciał, aby Bóg mu błogosławił. Ale Pan powiedział do niego właśnie to słowo. Pod warunkiem, będę z tobą, będę ci błogosławił, pod warunkiem, że dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, bez swojej powierzchowności. Dlatego też, kiedy snujemy rozważania o duchowej wrażliwości, o tym, że możemy słyszeć głos Pana, możemy czuć Jego działanie, musimy pamiętać, w jakim stanie jest nasze chrześcijaństwo, nasza wiara. Czy tylko ta wiara jest wiarą na pokaz? Czy nasze uczynki są tylko na pokaz? Przychodzimy tutaj, żeby inni widzieli. Modlimy się. Spróbujemy używać może różnych słów ładnych, żeby ktoś widział. To wszystko, co dzieje się w naszym życiu, może jest powierzchowne. Ta wiara nie jest głęboko zakodowana w naszym sercu. I dlatego poprzez tą powierzchowność tracimy wiele w naszym życiu. Ogarnia nas bardzo często niepokój. Kłopoty stają się bardzo olbrzymie, nie do pokonania. Dlatego, że nasza wiara jest tylko powierzchowna. Pewne wydarzenie, Ewangelia Jana 14:23 opowiada o historii, kiedy Pan Jezus rozmawiał ze swoimi uczniami i mówi tak. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. I przy tym wersecie chciałbym zadać takie pytanie. I bardzo chciałbym, żeby każdy z was, bracia i siostry, odpowiedział sobie bardzo szczerze. Czy we mnie mieszka Pan? Czy moje wnętrze napełnione jest obecnością Pana? Czy wszystko to, co robię, co myślę, co żyję, czy całe moje postępowanie, to nie jestem ja, tylko mieszkający we mnie Pan? Czy raczej przeciwnie, to wszystko, co robię, jest takie powierzchowne, takie małe, takie pospolite, niezasługujące na Boże błogosławieństwo. Dlatego też wychodzą nam naprzeciw słowa apostoła Pawła w liście do Rzymian 12:12. Taki apel, takie wspaniałe wezwanie. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu,
bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upodabniajcie się do tego świata. Wzywam was wtedy, bracia, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Tutaj nie ma miejsca na jakąkolwiek powierzchowność, na jakąkolwiek obłudę. Przed Panem nic nie da się ukryć. Jesteśmy przed Nim naszymi uczuciami, naszym wnętrzem nazwy. On wszystko widzi i widzi to, jacy naprawdę my jesteśmy. Czy naprawdę gorliwi, czy naprawdę żyjący z Panem na co dzień, bardzo blisko, czy tylko powierzchownie. Następny punkt, mający wpływ na duchową znieczulicę, to uprzedzenie i zgryzota. W liście do Żydów, 6 rozdział, 12 werset, apostoł Paweł pisze, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Apostoł Paweł mówi o pewnej duchowej ociężałości. Chrześcijanin, jest takie słowo, kiedy Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką przy studni, rozmawiał o życiu, o jej życiu, o wspaniałej wodzie żywota, wtedy powiedział takie słowa, że jeśli ktoś uwierzy, wtedy wytrysną z niego wody życia, że ta woda z niego wytryskująca będzie dla takiego człowieka błogosławieństwem. Tutaj apostoł Paweł mówi o ociężałości, o duchowej ociężałości. Ja myślę, że kilka słów na ten temat mieliśmy możliwość słyszeć w poprzednim rozważaniu. Tak jak dawno temu Hebrajczycy wędrujący do ziemi obiecanej bardzo byli ociężali. Brakowało im jedzenia, brakowało im picia. Oni byli bardzo ociężali. Pomimo, że Pan wyzwolił ich z niewoli, pomimo, że ich błogosławił więcej, powiedział, ja będę waszym lekarzem. Żadna choroba was nie będzie się dotykała. Ja będę wam błogosławił waszego wejścia, wyjścia. Wy będziecie naprawdę wspaniałymi ludźmi. Ja was prowadzę do ziemi obiecanej, takiej wspaniałej, pięknej. A ci ludzie, mimo tego, byli ociężali. Byli bardzo czasami smutni, że ich życie, ich los jest właśnie taki, a nie inny. I dochodzi do tego, że idą wywiadowcy do ziemi obiecanej na drogach, rysunki, które może w dzieciństwie oglądaliśmy, to przedstawiały, na drogach niosą wspaniałe owoce i ci wywiadowcy mówią, to ziemia jest piękna, bogata, tam jest, można powiedzieć, raj. Będzie nam tam wspaniale. Pan Bóg nam to przygotował. Ludzie się przestraszyli, że tam są jacyś silni ludzie. Pamiętamy, co uczynił Jozue i Kaleb. Wy się nie bójcie, bo przecież Pan jest razem z nami. Przecież ludzie widzieli, Pan wyprowadził ich z Egiptu, błogosławił na pustyni, pomagał w różnych trudnościach, a jednak oni byli ociężali. Przez to Pan Bóg im nie błogosławił. Myślę, że to jest analogia na nasze życie. Właśnie na czasy, w których żyjemy. Też możemy tak siąść w naszym domu, kiedy przyjdziemy z pracy i narzekać. A to jest źle, a ten rząd mi się nie podoba, a w Sejmie jest tak, a nie inaczej. I tak będziemy narzekać. A pieniędzy nie mamy, a przydałoby się coś więcej, a jeszcze gdzieś coś zarobić. Ja wiem, ja mówię ze swojego życia, na pewno stykam się z tymi problemami. I poprzez to wszystko, poprzez takie działanie, każdy z nas staje przed niebezpieczeństwem takiego ociężalstwa, które nie prowadzi donikąd dobrego. Donikąd do dobrego końca. Jakub w 3 rozdziale, w 14 wersecie jeszcze dodaje takie słowa. Jeżeli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, poza taką zgryzotą dochodzą jeszcze uprzedzenia. Coś, co bardzo niszczy duchową wrażliwość. Chodzi tutaj o społeczność już każdego człowieka wierzącego z drugim człowiekiem. Jak ona wygląda? Jeżeli ja będę podchodził w swoim życiu, że ktoś jest gorszy, że ktoś mniej ode mnie wie, że ja jestem wspaniałym człowiekiem, jeśli do tego będę zazdrościł komuś czegoś, jeżeli będę się kierował kutliwością, to wtedy w stosunkach między mną a bliźnim dojdzie do takiej jakiejś pustki. Nie będzie tej społeczności. To stanie się z kolei przyczyną, że ja będę myślał o tym, że jest źle. Moje serce będzie niespokojne, bo tak jak powiedziane jest, idź pojednaj się ze swoim bratem. Myślę, że może w naszym środowisku wiele jest takich niepojednanych sytuacji, które doprowadzają do tego, że powstaje wiele uprzedzeń, wiele kłótni, czasami grymasów, czasami antagonizmów. To wszystko nie sprzyja temu, abyśmy mogli, tak jak pamiętacie, przeczytałem na początku, abyście mogli się w tych trudnych czasach modlić. Dlatego też ważną rzeczą jest, jakim ja jestem człowiekiem. Czy tak jak ta woda, która wytryskiwała na zewnątrz. W moim wyobrażeniu chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin, to taki człowiek, który rozwija się na zewnątrz, który ogarnia swoim sercem wszystkich ludzi, który potrafi kochać, który jest życzliwy, serdeczny, który nie ma możliwości, nie ma takiego charakteru, żeby się szybko pokłócić, obrazić. To jest człowiek, który się rozwija, jest pełny. Natomiast tym niewłaściwym chrześcijaninem jest ten, który się zamyka do środka. Kiedy tak przyglądamy się dzisiejszemu chrześcijaństwu, a może bardziej przyglądamy się sobie samym, to może zamiast takimi rozkwitającymi, jesteśmy takimi zwijającymi się do środka chrześcijanami. I potem dziwimy się, że jakoś nie za bardzo słyszymy głosu Pana. Dlatego też zamiast niezadowolenia, jakiejś zgryźliwości, uprzedzenia, powinniśmy w sobie kształtować takie cechy jak łagodność, dobroć, życzliwość, serdeczność. Powinniśmy te cechy rozwijać w sobie, a także dołożyć bardzo wiele starań, aby w zborze, aby w mojej rodzinie, w moim zborze było właśnie te cechy były na pierwszym miejscu. Bo tylko człowiek łagodny, dobry, życzliwy, serdeczny, człowiek taki jak był Jezus Chrystus, może być wrażliwy na głos Pana Boga. Następny element, który chciałbym omówić, to pycha i pewność siebie. Często nie możemy słyszeć Pana Boga, gdyż jesteśmy zbyt dumni, aby słyszeć to, co On mówi do nas. I bardzo często w życiu człowieka dzieje się tak, że może tak nie mówimy, ale nasze działania tak wskazują, że ja lepiej wiem od Boga. Myślę, że Izajasz, kiedy pisał swoje proroctwo i pisał tam o tym, że garnek nie może swojemu twórcy nic powiedzieć, myślę, że ten prorok miał na myśli właśnie tych ludzi, którzy będą mówili: Panie, Ty powinieneś zrobić tak, ja wiem czasami lepiej od Ciebie. Tak jak powiedziałem, może nie wypowiadamy tego swoimi słowami, ale swoimi czynami pokazujemy, że tak właśnie jest. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Przypowieści 15:33. I jeszcze jedne słowa, które są bardzo dobrze nam znane, ale myślę, że w temacie o duchowej wrażliwości musimy je sobie poruszyć z objawienia 3 rozdział 17 werset. Bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. I myślę, że wszyscy na tej sali doskonale wiemy, że są to słowa zwrócone do okresu Laodycei i że ten okres właśnie ku może naszemu szczęściu lub nieszczęściu przypadł właśnie teraz. Że ludzie będą letni i tak dalej, ale że będą pewni siebie. I bardzo często zastanawiam się nad naszą społecznością. Bo my, kiedy spotykamy się, mamy poczucie zrozumienia prawdy biblijnej, mamy poczucie, że jako jedyni wierzymy we wtórą obecność, to bardzo często nasze rozmowy wyglądają mniej więcej tak. A oni to są tacy. A oni nie wierzą. A oni są bardzo źli. A oni należą do ekumenii. A oni mówią, że wierzą, ale nie wierzą. A bardzo mało poświęcamy w naszych rozmowach czasu na nasze postępowanie i na nasze życie. Być może wywodzi się to właśnie z tego, że jesteśmy tacy. Bogaty jestem. Posiadam to. Przeczytałem 6 tomów. Wierzę we wtórą obecność. Jestem idealnym człowiekiem. My jako zbór jesteśmy też najlepsi. Jako ugrupowanie też jesteśmy jedyni najlepsi. I to jest to, co tutaj objawiciel pisze. Bogaty jesteś. Ale ty, jeśli tak mówisz, to najpierw popatrz w swoje serce. I właśnie dzisiaj z tego miejsca chciałbym zaapelować, abyśmy patrzyli w swoje serce. Jakie ono jest? Czy jest tam ta duchowa wrażliwość? Czy mamy prawo powiedzieć, że jesteśmy lepsi od innych? Wracam do tej rozmowy, którą prowadziłem przed rozpoczęciem tego nabożeństwa. Że Pan Jezus powiedział, że jeśli przyjdę drugi raz, to przyjdę do swoich. I my wierzymy w to, że Pan przyszedł do swoich, do nas przyszedł. Jak czy my jesteśmy? Czy naprawdę jesteśmy inni niż ci, którzy nie wierzą we wtórną obecność? Czy nasza miłość wzajemna, serdeczność jest inna, lepsza? Czy bardziej potrafimy modlić się? Czy jesteśmy gorliwsi, serdeczni niż ci, którzy nie wierzą? Pan Jezus powiedział, przyjdę do swoich. I myślę, że swoi to są ci ludzie, którzy żyją na poziomie bardzo wyczulonej duchowej wrażliwości. Którzy potrafią żyć dla innych, którzy potrafią widzieć innych potrzeby i którzy nie mają tej pychy, którą mówi objawiciel. Bogaty jestem i wzbogaciłem się, niczego już nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak i ślepy. I Jakub, apostoł w 1 rozdziale swojego listu w 22 wersecie dodaje: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Ile 100 godzin poświęciliśmy na czytanie i rozważanie Słowa Bożego? Ile 100 czasu minęło od chwili, kiedy postanowiliśmy studiować to Słowo? I jacy jesteśmy? Czy faktycznie wykonawcami tego Słowa? Miłujcie się wzajemnie i po tej miłości inni poznają, że jesteście uczniami moimi. Jak wykonujemy choćby to Słowo w naszych zborach, w całej naszej społeczności. Czy jesteśmy wykonawcami? Nie tylko tego słowa, ale wielu słów, które są zapisane w Biblii. A jeżeli tak nie jest, to jesteśmy tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. I rzekł Jezus: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to obojętność. Znowu, Księga Objawienia, 3 rozdział, 16 werset. A także ślepni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. I ponownie są to słowa bardzo dobrze nam znane. Na pamięć, na pewno wszyscy tutaj te słowa znamy na pamięć. Ale jak często zastanawiamy się nad mocą i nad tragedią tych słów. Co się wyrzuca z ust? Wyrzuca się z ust rzeczy ohydne. Człowiek, który jest letni, chrześcijanin, który jest letni, nie jest gorący ani zimny, ja wierzę w to i jestem święcie przekonany, że tak jest, jest niczym innym jak ohydą w ustach Bożych. Bo człowiek zimny, on sobie tam gdzieś jest, on nikomu nie przeszkadza, on nie wierzy po prostu. Człowiek gorący, wręcz przeciwnie. On swoją energią, swoim entuzjazmem zachęca innych. chodźcie, służmy Panu, chodźcie, będziemy żyli tak, jak Pan chce. Ten człowiek gorący, tak jak może czasami apostoł Paweł, Piotr w swojej spontaniczności był tym człowiekiem gorącym, to właśnie ten człowiek jest potrzebny w naszej zborach, w naszej społeczności. Ale najgorszym człowiekiem jest człowiek letni, który siedzi w sposób obojętny, jemu na niczym nie zależy, jest tak, jak jest, to dobrze, miłości nie ma, to dobrze, bo tak miało być. No przecież tak mówią proroctwa, że miłość miała oziębnąć. No w porządku, tak miało być. I nie ma tego przykładania starań, że musi być ta jednak miłość. Dlaczego akurat w moim zborze nie ma być tej miłości? Dlaczego w mojej najbliższej społeczności tego ma nie być? Ten właśnie obojętny człowiek, siedzący i tak mówiący, a niech tak będzie jak jest, jest najgorszym takim elementem w życiu społeczności. Ta obojętność, ja tak widzę na swoich oczach i myślę, że wielu z was przyzna mi rację, że jak gangrena ona wgryza się w nasze życie duchowe. Właśnie ta obojętność i ta obojętność jest rzeczą psującą duchową wrażliwość. Człowiek obojętny nigdy nie będzie wrażliwym na głos Boży. Dlatego też powinniśmy zachęcać Ciebie nawzajem. Ja znowu nie mam prawa powiedzieć komukolwiek, Ty nie jesteś gorliwy, powinieneś być gorliwy, to każdy z nas musi sobie powiedzieć, ja jestem, nie jestem gorliwy, jestem letni. I muszę, i tak chciałbym od dzisiaj, żebyśmy sobie takie postanowienie zrobili, że od dzisiaj ja muszę być człowiekiem, chrześcijaninem gorącym, porywającym, zdolnym porwać innych. Jeśli ja mówię, że wierzę, to żeby naprawdę ta wiara była pokryta w moim postępowaniu. Jeden z mędrców tego świata powiedział kiedyś takie słowa. Bójcie się ludzi obojętnych, bo za ich milczącą zgodą dzieje się krzywda, zbrodnia i zło. I myślę, że i w naszym życiu duchowym powinniśmy bać się, wystrzegać ludzi obojętnych, chrześcijan obojętnych. Bo oni, pomimo tego, że sami są letni, oni doprowadzą swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, że i w pewnym momencie my będziemy tak samo letni. Bójcie się ludzi obojętnych. Myślę, że należałoby jeszcze kilka słów powiedzieć o środkach zaradczych. O środkach, które mogą pozwolić, że duchowa wrażliwość będzie się rozwijała. Są takie słowa w Księdze Przypowieści w 15 rozdziale, wersety od 30 do 33. Może od 29 przeczytam. Pan jest daleki od bezbożnych, lecz wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych. Pogodne spojrzenie rozwesela serca, a dobra nowina krzepi kości. Ucho, które słucha zbawiennego napomnienia, chętnie przebywa w gronie mędrców. Kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem. Lecz kto słucha napomnienia, nabywa rozumu. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Jeden fragment, który mówi o kilku środkach zaradczych, które pozwalają, że możemy dbać, pielęgnować duchową wrażliwość. Pogodne usposobienie. Ja myślę, że człowiek, chrześcijanin, który wierzy, że w nim w środku wewnątrz jest Pan, to nawet pomimo różnych trudności będzie miał raczej pogodne usposobienie. Tutaj z tego miejsca, kiedy mówi się o różnych sprawach związanych z Pismem Świętym, to ci, którzy tu stoją, widzą twarze tych, którzy słuchają. A myślę, że szczególnie ten, który prowadzi śpiew i śpiewa się taką jedną pieśń, niechaj serca wesołością. Jeśli czasami popatrzy na salę, na tłum ludzi, którzy śpiewają tą pieśń ze smutkiem. Myślę, że to o czym świadczy. O tym, że nie potrafimy wyzwolić z siebie tej radości, że jednak Pan jest razem ze mną. Że jednak faktycznie niechaj serca wesołością. Że jest powód. Są podstawy do tego, żeby z jakąś radością, z uśmiechem śpiewać tą pieśń. że Pan jest razem ze mną. Pogodne usposobienie jest bardzo ważne, abyśmy mogli słyszeć to, co Pan ma nam do powiedzenia. Ważna jest też troska o duchową stabilizację, o tak zwany pokój z Bogiem, pokój miejcie z Bogiem. Ważną rzeczą jest, abyśmy w naszym życiu mieli duchową stabilizację, tak jak powiedział apostoł Paweł. Ani śmierć, ani aniołowie, ani głębokość, ani szerokość, ani nic nie może mnie odłączyć od miłości Bożej. To jest ta duchowa stabilizacja. A teraz co się dzieje z naszym chrześcijańskim życiem? I znowu powtarzam, że opieram swoją wypowiedź, swoje rozważanie o swoje życie. Jeżeli dzieje się coś na świecie, jeżeli staję przed perspektywą utraty pracy, to nie mam tej stabilizacji. Jest słabne. Jeżeli ktoś powie mi coś złego, jeżeli jakieś działanie człowieka będzie takie, że będę czuł się pokrzywdzony, znowu tej stabilizacji jakby nie było. I bardzo często łapię się na tym, że w tej duchowej stabilizacji, w pokoju z Bogiem jestem taki świetny. Raz do góry, raz na dół. Raz do góry, raz na dół. I to uważam, że to jest niewłaściwe. Człowiek powinien starać się, ten wierzący z Panem, żyć na takim w miarę stabilnym poziomie pokoju z Bogiem. Są różnego rodzaju załamania, chwile przykre i myślę, że każdy z nas to potrafi zrozumieć, ponieważ to jest udziałem każdego człowieka żyjącego na ziemi. Ale pomimo tego uważam, że powinniśmy dokładać bardzo dużo starania, aby ta duchowa stabilizacja była w nas i ten pokój był jednostajny. Ważną jest słuchanie napomnień. Nawet czasami napomnień pochodzących od braci. Ważną jest rzeczą, aby te napomnienia były też prowadzone w duchu miłości i serdeczności. Ale najważniejszą rzeczą jest słuchanie napomnień Bożych, zapisanych tutaj. Człowiek współczesny, teraz jest modna wolność, modna demokracja, wolno robić wiele różnych rzeczy. I tak samo uważam, podchodzą ludzie wierzący, chrześcijanie. Wolno mi wiele różnych rzeczy. Prawo Boże jakoby nie istniało. Niestety. Musimy pamiętać, że tutaj w tej księdze zapisane jest prawo Boże. Można byłoby mówić wiele wykładów na temat tego prawa Bożego. Tam nie człowiek mówi, ale Pan Bóg wyraźnie osobiście do każdego wierzącego człowieka mówi, w jaki sposób należy postępować. I niestety czasami to życie wymaga ograniczenia siebie. Nie wszystko jest nam wolno. Są rzeczy, które Biblia, Nowy Testament wyraźnie może nie zakazuje, ale nie poleca. A może i w wielu wypadkach zakazuje. Poczucie karności, poczucie, że nade mną jest prawo Boże. Jeżeli my będziemy wolni od prawa Bożego, to duchowa wrażliwość zacznie się zatracać. Każdy z nas jest uzależniony od Pana Boga, od tego wszystkiego, co On ma nam do powiedzenia. Ważna jest pokora, ważne jest też zdyscyplinowanie, ale ważny jest też odpoczynek. Powiedziałem troszeczkę wcześniej o zaganianiu, dlatego środkiem zaradczym jeszcze bardzo ważnym jest odpoczynek. Pan Bóg dał ten jeden dzień, nazwał go sabatem, żeby ludzie, tak jak i on, odpoczął od pracy swojej. Bardzo często teraz dzieje się tak, że w tą właśnie niedzielę nie mamy odpoczynku. Nie mamy chwili, żeby pójść gdzieś na spacer, żeby kogoś odwiedzić, porozmawiać, żeby było naprawdę mile, ciepło, serdecznie. Nie ma na to czasu. Ważny dla nas jest odpoczynek. Dlatego w Księdze Izajasza czytamy takie słowa, 30 rozdział i 15 werset. W ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. W ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. Potrzebna jest nam czasami cisza. Jeden z mądrych ludzi powiedział, niech świat umilknie, aby przemówił Bóg. Myślę, że to też jest rzeczą bardzo ważną, aby ten zagoniony świat, tak bardzo zabiegany, tak bardzo ogarnięty hałasem, szumem, w pewnym momencie uciszył się i wtedy ludzie uczą coś, co będzie dla nich naprawdę bardzo wspaniałe. Cichy głos Boży. Cichość potrzebna jest także i nam. Spokój i odpoczynek. Wszechmocny Pan, Księga Izajasza, 50 rozdział, 4 i 5 werset. Wszechmocny Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Pan Bóg dał nam język ludzi uczonych, abyśmy spracowanemu mogli dać miłą odpowiedź. Ale także dał nam ucho bardzo wrażliwe, bardzo czułe, abyśmy mogli uczyć się tego, co Pan ma nam do powiedzenia. I to jest istota duchowej wrażliwości. Pytanie do każdego z nas. Czy słyszymy głos Boży w naszym sercu? Wrażliwość duchowa, myślę, że jest tematem bardzo ważnym. I jak najbardziej tematem na czasie. W tych rozważaniach chciałem tylko ten problem zasygnalizować. Zaproponować, aby bratelko te rozważania zabrali do swoich domów i dzisiaj, może w najbliższym tygodniu, w swoim gronie, w swojej rodzinie, ze swoimi przyjaciółmi, abyście porozmawiali o swojej duchowej wrażliwości. Przeanalizujcie to, co powiedziałem, ponieważ uważam, że duchowa wrażliwość jest rzeczą bardzo ważną. Powiedziałem o przyczynach znieczulicy duchowej, o pośpiechu, zagonieniu, o powierzchowności, o budzie duchowej, o uprzedzeniach, frustracji, stresach, niepokojach, przygnębieniu, o pysze wobec Pana Boga, o obojętności. Można mówić też, że przyczyną duchowej znieczulicy jest strach, a także brak karności i lekceważenie prawa Bożego. Dlatego też starałem się w kilku słowach powiedzieć o środkach zaradczych, o zapobieganiu duchowej wrażliwości. Na pewno na ten temat Biblia mówi wiele więcej. Dlatego też, drodzy Chrystusie, bracia i siostry, starajmy się wszyscy, aby nasza duchowa wrażliwość była wyczulona na głos Boży. A to czyńcie wiedząc, że już jest czas. Że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Być może dla wielu z nas duchowa wrażliwość została uśpiona. Jest czas. Być może czas bardzo odpowiedni, abyśmy obudzili naszą duchową wrażliwość. Abyśmy starali się słuchać to, co Pan ma nam do powiedzenia. Abyśmy się starali w naszym codziennym życiu o taki namacalny kontakt z naszym dobrym Ojcem. Ale do tego wszystkiego potrzebne jest wyciszenie. Potrzebny jest spokój. Dlatego też swoje rozważania chciałbym zakończyć słowami pieśni, którą myślę niektórzy z nas znają i często śpiewaliście. W ogrodzie ja byłem raz sam, krople rosy śniły na róży. I w ten cichy czas wśród porannych kraw słyszałem ja głos Boży. Gdy mówił On, słuch jego dźwięk, jakże słodko brzmi w niebiostoni. A melodii toń, którą dał mi On, wciąż w sercu moim dzwoni. O Jezu mój, pozwól mi być wiecznie z Tobą, pośród tej ciszy. Zawsze do mnie mów, niechaj dźwięk swych słów me ucho ciągle słyszy. Tyś własnością mą, szepcze cicho On, tyś na wieki wieczne jest mój. Serce w piersi drży od radości mi, gdy Zbawco głos słyszę Twój. Amen. Thank you.
Thank you.